Gimnastyka języka w Radiu Tok FM.
4 minuty po godzinie 10, gimnastyka języka w Radiu Tok FM. Witam Tomasza Łysakowskiego, trenera biznesu w zakresie zarządzania, sprzedaży i komunikacji, eksperta w dziedzinie psychologii, języka i mediów w programach na przykład takich jak gimnastyka języka. Pan się pojawia od czasu do czasu, żeby posłuchać tego, co mówią politycy, co się pojawia w przestrzeni publicznej i zastanowić się, czy nie dałoby się tego powiedzieć inaczej albo lepiej. Dzień dobry!
Dzień dobry!
Na pierwszy ogień Jarosław Gowin.
Ja się ubiegam o zwycięstwo, nie dla siebie, dla pewnych idei, w nieco innej partii niż obecna Platforma.
To bardzo odważne stwierdzenie, że nie dla siebie, nie partykularne interesy Jarosława Gowina to są brane pod uwagę, tylko idee.
Trochę po platońsku. Przecież tak naprawdę oprócz tego, że mamy polityków, no to według tego, co mówi Gowin, no bo na przykład większość Platformy Obywatelskiej jest bardzo pragmatyczna. Liczą się oni, ich bliscy, ich, no, jakby tutaj ostatnio mieliśmy przecież wywiad z panią, Naka, która dokładnie stwierdzała, że tak naprawdę nie wszyscy politycy mają te idee w Platformie. Natomiast jak popatrzymy sobie właśnie na Gowina, no to Gowin te idee jakieś tam ma. To znaczy, że są dla niego rzeczy ważniejsze niż własny byt. Oczywiście teraz zawsze pojawia się pytanie, ile osób zgadza się z tymi ideami. Bo gdyby ktoś uważał, że idea, dla której żyje, to nie wiem, karanie ludzi i śmiercią za cudzołóstwo i walczył o te idee. Są ludzie na świecie, którzy o takie idee walczą. Na przykład no islamiści też walczą o ideę, prawda? No to tutaj mógłby się wtedy, nie wiem, na przykład docenić walczącego ideę Gowina. Natomiast na tle innych polityków Platformy rzeczywiście Gowin jest takim politykiem, który no urasta do pewnego wyjątku. No bo nie chodzi o to, że to jest partia ludzi bezideowych, bo prawie wszystkie partie u nas są partiami ludzi bezideowych. Natomiast jest to jednak sytuacja, w której ktoś przyznaje się, że w takiej partii, która, że tak powiem, programowo tych idei już od początku nie miała, no to on będzie o ideę walczył.
Istotne jest to, że jeśli zastanowimy się nad biografią Jarosława Gowina, to jest wykształcenia historykiem filozofii. A co jest w ogóle wyjątkiem, kolejnym wyjątkiem, dlatego że wśród polityków, aktywnych polityków z pierwszego rzędu dominują prawnicy i historycy.
Tak, w Sejmie dominują historycy, przepraszam, w naszym rządzie dominuje historyk i tudzież jeszcze prezydenta mamy historyka i premiera historyka. Ja nie wiem, jak różne zasady równości i parytetów do tego się mają, już nie mówiąc o tym, że mężczyźni są premierem i prezydentem, ale nawet historycy. To już w ogóle można powiedzieć, że Polska jest państwem zarządzanym przez historyków.
Ale opozycja już należy do prawników, tak, bo Jarosław Kaczyński jest prawnikiem z wykształcenia.
Tak, Lech Kaczyński też był. No. Pawłowicz też jest prawnikiem. Teraz nie jestem pewien, jakie jest wykształcenie Antoniego Macierewicza, ale no, to jest do sprawdzenia, bo w tym momencie tego nie wiem.
Na pewno dominują prawnicy, historycy, w związku z czym ktoś, kto się zajmuje filozofią, ewidentnie jest w mniejszości.
Mam na myśli, ale humanista ciągle. To znaczy, nawet powiem lepiej, w Sejmie jest jeszcze dwóch lekarzy. Przepraszam, nie, w rządzie u nas jest przynajmniej dwóch lekarzy jeszcze. Tych dwóch lekarzy jest oczywiście minister zdrowia, o ile wiem, jest lekarzem, jak również minister pracy też jest lekarzem.
Gdyby pan mógł podszepnąć coś Jarosławowi Gowinowi, jeśli chodzi o tę wypowiedź, to proponowałby pan co? Skonkretyzowanie tej idei, że miejsce dla mnie jest w innej, być może w innej partii, albo w partii innej niż Platforma Obywatelska, niż Platforma jest teraz?
Ja bym Gowinowi po prostu doradził, że należy, jak to mówią, chodzi o to, żeby należy tak naprawdę zrobić to, co w tym momencie się mówi. To znaczy, jeżeli w tym momencie mówi się, że się ubiega o stanowisko w nieco innej partii, to założyć sobie nieco inną partię. To jest tak.
Taką właśnie bardziej od tych idei.
Tak, to jest tak, no bo powiedzmy sobie szczerze, Platforma Obywatelska jest partią władzy. I co ciekawe, ona powstawała jako partia władzy. To jest partia, którą jakby zakładano, nie mając wielkiej idei. Potem dołożono do tego pewne idee liberalne, które które jak się okazało w kolejnych wyborach nie sprawdziły się, więc je szybko odrzucono i do następnych wyborów główną ideą, z jaką partia szła do władzy, było odsunięcie Kaczorów od władzy. To była główna idea. No, udało im się przeprowadzić tę ideę, natomiast teraz Platforma Obywatelska słusznie Polakom, którzy marudzą, że nic te oprócz tego nie zrobili, słusznie mówi, że przecież ich celem było tylko odsunięcie Kaczyńskiego od władzy, a nie zrobienie czegokolwiek.
Ale proponuję, byśmy pozostali na tym bardzo ogólnym poziomie, ponieważ udało nam się znaleźć wypowiedź polityka, który jest na tym poziomie ogólności, wydawać by się mogło no tak wysokim, że już wyżej nie można być. Przed nami Bogdan Zdrojewski.
Zdecydowanie wolę taką refleksję, w której dominują elementy konstruktywne, pozytywne, a jeżeli pojawia się element krytyczny, to w zamian za określoną ocenę pojawia się określona propozycja rozwiązania określonego problemu.
Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Określeń tu było wiele.
Tak, właśnie, to było tak, że
dokładnie
tak,
trzy.
Był określony problem i jego określone rozwiązanie, ile dobrze usłyszałem.
No, ale cena.
Określona cena. Natomiast jak popatrzymy sobie, to tutaj Bogdan Zdrojewski wyrzucił z siebie taką masę semantyczną, jak to niektórzy mówią, żeby tutaj pozostać w tym samym dyskursie. Tak naprawdę możemy mówić po to, żeby przekazać jakąś informację, kiedy komunikujemy, jakby większość tego, co mówimy, jest po to, żeby przekazać informację. Na przykład sklep jest dzisiaj otwarty. Danka, idź do sklepu i kup masło.
Określone masło.
To jest. Masło nie musi być w tym momencie określone. Określone będzie, jak się Danka znajdzie w sklepie. Ale to, powiedzielibyśmy, to jest przekaz konkretny. Nawet jeżeli sklep nie jest określony, to sklep jest jeden blisko, powiedzmy. Natomiast druga sprawa to jest mowa pewnych polityków. Znaczy pewnych, bo niektórzy też bardzo konkretny sposób się wypowiadają. Politykiem w Polsce, którego podziwiam za konkretny sposób wypowiadania, jest na przykład Stefan Niesiołowski. Stefan Niesiołowski na ogół mówi bardzo konkretnie.
Tak, jeśli mówisz szczaw, to jest szczaw.
Tak, mirabelki to są mirabelki. Czy podobnie jak używa form wskazujących won do PiSu, to również są one ściśle określone, tak, gdzie należy się udać.
No, natomiast tutaj mamy trzykrotnie przymiotnik określony.
Zaraz powiem. Chodzi o to, że z kolei niektóre przekazy, komunikaty są wysyłane przez polityków nie po to, żeby coś powiedzieć, tylko żeby coś mówić. I tutaj powiedzielibyśmy, że podobnie było z poprzednim komunikatem Gowina. On też był wysłany po to, żeby coś mówić, tyle tylko, że Gowin uczynił to zręcznie niż Zdrojewski. Chodzi o to, że jakbyśmy jeszcze raz mogli to powtórzyć, już tak słowo w słowo, albo tutaj przypomnieć, bo takie tak. Komunikaty, które są niekonkretne, są bardzo trudne do analizy, jak się nie widzi ich na piśmie.
Posłuchajmy jeszcze raz ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego.
Zdecydowanie wolę taką refleksję, w której dominują elementy konstruktywne, pozytywne, a jeżeli pojawia się element krytyczny, to w zamian za określoną ocenę pojawia się określona propozycja rozwiązania określonego problemu.
Tak, tak naprawdę to, co powiedział Gosiew, przepraszam, Zdrojewski, tak naprawdę to, co powiedział Zdrojewski, jest dosyć proste. Nie krytykujcie nas, a jak krytykujecie, to mówcie od razu, jak to należy zrobić.
Chodzi o tak zwaną krytykę pozytywną.
Tak, ale teraz to powiedział i teraz mógłby to powiedzieć w ten sposób i byłoby to zrozumiałe, prawda? Znaczy, dlatego prosiłem, żeby to jeszcze raz puścić, bo przekaz jest tak skonstruowany, że tak naprawdę nie sposób za pierwszym razem słuchając go dojść, o co tak naprawdę ministrowi chodzi.
A to chodzi o to, że jeśli już krytykujecie, to krytykujcie w ten sposób, żebyście nam powiedzieli, ile to kosztuje, co to ma być, co ma być zmienione i jakie to w zasadzie to alternatywny rząd trzeba by tu stworzyć, żeby to wszystko policzyć.
No tak, ale teraz chodzi o to, że to samo można powiedzieć w sposób bardzo, bardzo różny. I tutaj minister Zdrojewski pokazał, że coś, co można pokazać w sposób bardzo prosty, to znaczy, no nie krytykujcie nas, bo my tak naprawdę nawet nie wiemy, tym, za co nas krytykujecie. Powiedzcie, co należy zrobić, to wcale nie powiedział, że my to zrobimy. Powiedzcie tylko, co należy zrobić.
A nie tylko, co należy zrobić. Co i za ile trzeba zrobić. Określona cena. Gdyby pan miał porozmawiać z ministrem, chwilę, z ministrem Zdrojewskim, zaproponować mu jakąś lepszą formę ujęcia tego w słowa, tej idei ministra Zdrojewskiego, tej krytyki pozytywnej, krytyki, prawda? Tak, żeby uniknąć potrójnego użycia przymiotnika określony, to co by pan zaproponował?
No można zamiast za określoną cenę zapytać i powiedzcie nam, za jaką cenę. W ogóle takie przekazy...
Ile to kosztuje?
Tak, chociażby, ale teraz tak. Ten przekaz ma jeszcze jedną wadę. Przekazy, które ludzie słuchając uznają za zrozumiałe, to są przekazy o określonej, że tak powiem, ściśle określonej, do maksimum 7 elementów, jakby strukturze. Czyli jeżeli przekaz ma strukturę, która jest do 7 elementów, mówi się w psychologii, to ta struktura jest zrozumiała jeszcze. Najlepiej im mniej, tym lepiej. 3-4 elementy semantyczne. To znaczy zdanie idź do sklepu jest zrozumiałe. Zdanie Zosia nie kupiła sweterka, bo był zbyt drogi, ciągle jest zrozumiałe. Natomiast Zosia, która dzisiaj przyjechała do Warszawy, nie kupiła tego lśniącego, wspaniałego, pięknego sweterka, gdyż...
Ze względu na fatalną politykę rządu, który nie dbając o bezrobocie i zatrudnienie, spowodował spadek linii zadań siły nabywczej obywateli.
Słuchamy sobie, tu ciągle jeszcze każde słowo ma swoje odniesienie i rząd ma swoje odniesienie i sweterek, a my już i tak nie rozumiemy, bo zdanie jest zbyt skomplikowane i długie. A zastąpmy jeszcze słowo Zosia słowem refleksja, słowo kupiła słowem spowodowała albo sprawiła, albo otworzyła, słowo sweterek słowem cena i tak dalej. Ale i to, nagle okaże się, że totalnie mamy coś, czego większość Polaków, nawet jak słyszy i poszczególne słowa rozumie, to nie rozumie całości.
Ale, z tego, co pan mówi, to wynika, że to w zasadzie dobrze zrobił Bogdan Zdrojewski, bo słuchacz, który nie za bardzo zrozumiał, o co dokładnie chodziło Bogdanowi Zdrojewskiemu?
99% słuchaczy.
Może sobie na pytanie, o czym mówił minister Bogdan Zdrojewski, odpowie o takich określonych różnych problemach.
Tak,
o określonych problemach.
Tak, tylko problem jest taki, że nikt tych problemów w trakcie mówienia nie określił. Podobnie jak Gowin wcześniej wcale nie określił, jaka to jest partia. Dlatego mówię, że zarówno to, co powiedział Gowin,
moim zdaniem,
to, co powiedział Gowin, jak i to, co powiedział Zdrojewski, to jest właśnie taka polityczna mowa trawa. To jest coś, co politycy mówią, ale nie po to, żeby przekazać jakieś informacje, tylko żeby mówić.
Pewnie słuchacze też mają takie zapytanie w głowie, a mianowicie w zasadzie o czym mówił Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego? Otóż odnosił się do krytycznego listu Jarosława Gowina. Jarosław Gowin napisał taki krytyczny list, upublicznił go dotyczący Platformy Obywatelskiej, że źle się dzieje w Platformie Obywatelskiej, ta Platforma Obywatelska zgubiła ideę. No i właśnie Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego, w ten sposób ogólnie skrytykował krytykę Jarosława Gowina. Za chwilę powrócimy do rozmowy. Przed nami skrót informacji Radia Tok FM, a przypominam słuchaczom, że w studiu jest pan Tomasz Łysakowski, trener biznesu w zakresie zarządzania, sprzedaży i komunikacji.
Gimnastyka języka w Radiu Tok FM.
20 minut po godzinie 10 w programie Gimnastyka Języka. Tomasz Łysakowski, trener biznesu w zakresie zarządzania, sprzedaży i komunikacji. Jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry.
Przed chwilą mieliśmy bardzo wysoki poziom, bardzo abstrakcyjny poziom, wielkie kwantyfikatory i określone, nieokreślone rzeczy i mówił do nas i filozof, i o filozofii mówił Bogdan Zdrojewski, minister kultury. Przejdźmy na bardziej konkretny teren, bardziej namacalny, a mianowicie na ciekawą retorykę dotyczącą polityki autorstwa prezydenckiego doradcy Tomasza Nałęcza.
Dwie na siebie nałożone zadyszki. To są już początki. Ktoś cel basmy, ale jak widać, premier Tusk kontroluje sytuację.
Czyli to nie mówi lekarz do nas, tylko właśnie, no znowu historyk, tak? Rozpoczęliśmy dzisiaj program od tego, że historycy rządzą Polską.
No właśnie, kolejny historyk, no i kolejna metaforyka. No ja bym powiedział, że od tych naszych historyków to czasami człowiek by jednak oczekiwał większego przygotowania do metaforyki, zwłaszcza, że tutaj ta metafora jest kulawa. To znaczy, że z jednej strony jak ktoś ma astmę czy krztusiec, to w tym momencie traci kontrolę nad tym, jak kaszle, co się z jego organizmem dzieje. Ja bym to tak odczytywał, prawda?
Nie wiem, moim zdaniem merytorycznie trzeba by poprosić o wypowiedź eksperta medycyny, dlatego że zadyszka plus te choroby, o których Tomasz Małęcz mówił, mi się wydaje, że to nie jest zestawienie, które z punktu widzenia współczesnej medycyny da się obronić. To znaczy zadyszka, zresztą jak, co nam język mówi? Zadyszka to jak wchodzimy szybko po schodach obładowani siatami, bo byliśmy w sklepie.
Ale ktoś z astmą czy krztuścem, to może dostać zadyszki.
Ale zadyszka to podczas biegu, podczas wysiłku, chyba tak stosujemy pewna zadyszka, przyspieszenie gospodarcze i na przykład
no my chyba nie mamy piszą, zadyszki z przyspieszania gospodarki aktualnie, powiedziałbym.
To nie, no właśnie zadyszka to ten brak oddechu, wydaje mi się.
Tak, ale teraz pytanie jest zawsze, czy my mówimy o zadyszce kraju, czy o zadyszce Platformy Obywatelskiej.
10 lat Platformy Obywatelskiej.
Tak, no bo tutaj gonią i w tym momencie dostali zadyszki. O. To może być też metafora. No inna sprawa, że metafora to jest wtedy, kiedy zarówno nadawca, jak i odbiorca odczytują te metafory tak samo. To znaczy, kiedy metafora coś przybliża, wtedy mówimy o metaforze. To znaczy, że tak naprawdę tutaj nie liczy się, czy powiemy zadyszka, krztusiec czy astma, bo tak naprawdę metaforyka dla każdego, kto nie zna się na medycynie, to będzie ta sama, och, ktoś w tym momencie zmęczył się i kaszle. I to o to chodzi. Natomiast tutaj metafora jest z innego powodu kulawa. Dlatego, że to kasłanie, ta zadyszka, ta astma, to jest coś, co my robimy mimowolnie. To znaczy, że w tym momencie nie mamy nad tym kontroli. A tam było coś, co ja odczytałem jako z jednej strony jest zadyszka, a z drugiej strony premier ciągle kontroluje sytuację. I tutaj w tym miejscu metafora jest dla mnie nietrafiona, a nie z punktu widzenia różnych detali medycznych, których ja nie znam. Być może gdybym był lekarzem medycyny, to bym się obruszył tutaj. Natomiast ja ich nie znam. One dla mnie jeszcze jakoś tam mogą pasować tak konotacyjnie do siebie. Bo zobaczmy, że słowa mają denotację i słowa mają konotację. Denotacja słowa, to jest wtedy, kiedy jesteśmy w stanie wskazać przedmiot realny, który będzie odnosił się do tego słowa, do którego, przepraszam, to słowo się odnosi, czyli jak mówię mikrofon, a mikrofon stoi przede mną, to ja mogę wskazać, to jest mikrofon. Państwo słuchają radia, bo pewnie mogą znaleźć źródło tego i wskazać tu i powiedzieć, to jest radio. Jak również te fale dźwiękowe, które lecą z tego radia, to są fale radiowe. Ale natomiast w polityce my często mamy metaforę na zasadzie konotacji. To znaczy, że jest jakieś odniesienie słowa astma, jest jakieś odniesienie słowa krztusiec i słowa zadyszka, ale polityk ładuje je do jednego zdania, nie dbając o te odniesienia, dlatego że liczą się konotacje. Konotacja na przykład to jest tak, PiS denotacyjnie to jest partia, która powstała tego i tego dnia, kieruje nią Jarosław Kaczyński, a Platforma to jest partia, którą kieruje Donald Tusk. I to są ich denotacje. Natomiast w mózgach osób, które głosują na te partie, bądź które tych partii nienawidzą, nagle partie niosą ze sobą konotacje. I ktoś może powiedzieć, przecież to PiS i w tym momencie komuś, kto tego słucha, uruchamiają się bardzo dużo konotacji związanych z PiSem, czyli to, co robił PiS, gdy rządził, co się ma Antoni Macierewicz, Smoleński i tak dalej. To są wszystko konotacje. I tak samo możemy powiedzieć, że metaforyka naszych polityków nie bazuje na denotacjach słów. Dlatego my nie powinniśmy się obruszać w tym momencie, że astma nam nie pasuje do zadyszki, tylko na konotacjach.
Tak, ale zadyszka trochę już pasuje, bo no, premier często pokazywany jest przez media jako ten, który w wolnym czasie uwielbia grać w piłkę nożną. To jest tak, jakiś wysiłek.
Robi wysiłków, to jest pokazywany jako zmęczony ostatnio. Więc powiedziałbym, że rzeczywiście wszystko pasuje.
Przed nami zupełna zmiana stylistyki mówienia o polityce. Ryszard Kalisz. Posłuchajmy.
Procesy polityczne, które dzisiaj zachodzą, one dyskredytują te aparatowe partie polityczne.
Ulubione określenie moje od momentu, kiedy je usłyszałem, aparatowe partie polityczne. Ja próbowałem dotrzeć do tego, jaka może być genealogia takiego sformułowania.
Jakiś aparat polityczny przecież, prawda? Tak, też ale to mi się od razu kojarzy. Nie wiem, czy polityk typu Ryszarda Kalisza, czyli polityk kojarzony z lewicą, i ja wiem, że już wyrzucony z SLD, natomiast czy ten polityk powinien używać właśnie sformułowań aparatowe partie polityczne, bo przecież jak się popatrzy, to ciągle te sformułowania aparat polityczny chyba w dużej części Polaków, może poza najmłodszymi, kojarzą się.
Partyjny.
Tak, właśnie.
Pamiętam,
był aparatem
taki
partyjny.
Otwierał gazetę, aparat właśnie, partyjny, tak. Doskonali
czyli
się.
W tym momencie partie, której następcą jest dzisiejsza lewica. Czy będziemy mówili o środowisku Kwaśniewskiego, które teraz robi nową partię? Czy będziemy mówili o SLD Millera? No to tutaj to są spadkobiercy tego aparatu partyjnego. Oczywiście
ale
dzisiaj...
Ale z tamtych czasów pochodzi jeszcze, muszę panu przerwać, takie określenie, które mi się wydaje nie jest aż tak bardzo pejoratywne, ale odnosi nas do czasu PRL-u, a mianowicie aktyw partyjny. I to mnie zawsze fascynowało, że jest aktyw partyjny. To jest określenie tej części członków partii, no wtedy słusznie pełniącej przewodnią rolę narodu, który wychodzi z jakimiś inicjatywami. Są grupa takich liderów, prawda? Aktyw partyjny, bo aparat partyjny to byli ci, którzy dbali o struktury,
aparat,
żeby się spotkania odbywały.
To dzisiaj jest ładne słowo na ten aparat, beton. Prawda? No tak się mówi, że później zaczął to funkcjonować jako tak zwany beton partyjny. W sumie to beton bardziej się do ideologii, co prawda, odnosi, ale w większości partii beton pokrywa się z aparatem. Natomiast jak popatrzymy sobie na aktyw, to przecież zobaczmy, w komunizmie ten aktyw to był bardzo kontrolowany. To nie byli ludzie, którzy sami z siebie wychodzili i coś robili, tak jak my dzisiaj mówimy aktywiści, prawda? Aktywiści to się kojarzą z kimś, kto często na zasadzie wolontariatu zaczyna coś robić. Oczywiście są również aktywiści partyjni. Natomiast wtedy aktyw partyjny to byli ci, co byli nie z własnej inicjatywy, ale najbardziej aktywni we wdrażaniu tego, co aparat wymyślił. Prawda? Oni nic nie wymyślali, tylko aparat coś wymyślał i później aktyw to realizował, aktyw o tym krzyczał. Więc teraz jak popatrzymy sobie na ten nasz aktualnie aktyw i aparat, no to oczywiście wszystkie te sformułowania dzisiaj odnoszą się przede wszystkim do Platformy Obywatelskiej, kiedy próbuje się ich używać, no bo jest to partia, która rządzi Polską już jednak ile w tym momencie?
10 lat.
No nie, 10 lat nie rządzą.
Prawie 6 lat.
No właśnie.
6 lat rządzą, 10 lat istnieją.
Właśnie. 8 lat. No właśnie. No to w tym momencie, jak mamy partię, która rządzi no nieprzerwanie 6 lat, to już można mówić, że partia ta ma i aparat partyjny, i aktyw partyjny.
I beton może.
I wow, beton to już spokojnie. Beton jest ciężki. Dlaczego? Że bo o betonie mówimy dzisiaj w kwestii światopoglądowych. Ale jak już sobie ustaliliśmy na samym początku, zresztą nie jest to ten, niech ktoś mi wskaże poglądy polityczne partii Platforma Obywatelska. No bardzo ciężko.
Poglądy to jedna rzecz, ideały, które...
Trudno mówić o betonie.
Tak, ale w Platformie Obywatelskiej istotna jest teraz dyskusja o tym, jak się czuje szef tejże partii, czyli Donald Tusk.
Ja w życiu bywałem opalony, rozpalony. Bywałem na spalonym na boisku. Znaczy w różnych sytuacjach, w których to słowo palony można by użyć, ale wypalony z całą pewnością nigdy się nie czułem. Nie chcę nikogo straszyć, że będę w związku z tym testował swoją witalność przez następne 10 lat, ale parę lat jeszcze, mam nadzieję, Platforma ze mną wytrzyma.
Językowo fascynujący dribbling, że użyję takiego określenia, czyli można być opalonym, ale niekoniecznie trzeba być wypalonym. I to chyba to jest ciekawe z punktu widzenia tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli zamiast mowy ogólnej, i mowy, która zawsze jest prawdziwa, bo nic nie znaczy, zamiast takiej mowy trawy, tak jak pan użył takie określenia, tutaj premier zastosował bardzo ciekawą taktykę.
Premier często stosuje i to jest dosyć zręczne, jeśli chodzi o metaforę. Zresztą tutaj ja powiedziałbym, że jeżeli chodzi o metaforykę naszą, jeżeli chodzi o całą mowę, jakby cały przekaz, to premier tutaj od początku, premier jest tu bezbłędny, to znaczy on ma to i dobre metafory, i dobre zagranie, i dobre wejścia, i dobry dyskurs, i na ogół mówi tak, że nawet jak to nie jest konkretne, to i tak będzie to atrakcyjne medialnie. Problem jest taki, że jakby w wypadku Platformy Obywatelskiej, no Polacy już tego nie kupują, bo to jest tak zwane bazowanie na wrażeniach. Na wrażeniach polityk może bazować w sytuacji, w której nie rządzi. To znaczy, że jeżeli polityk robi sobie promocję na zasadzie co wam zrobię, co wam dam, jak mnie wybierzecie, to w tym momencie taki dyskurs jest dla wyborców bardzo, bardzo atrakcyjny. Natomiast w chwili, kiedy zacznie się rządzić i na przykład wyborcy po jakimś czasie orientują się w krótszym bądź dłuższym, że obietnice nie są spełniane, nawet nie te, które zostały zwerbalizowane, te, które zostały zasugerowane, że my wam zrobimy to również, no to w tym momencie zaczyna pojawiać się frustracja i taki dyskurs już nie pomaga. I to jest problem premiera. To nie jest problem wypalenia, bo na przykład moim zdaniem on nie jest politykiem wypalonym, natomiast to jest problem w tym sensie, że on wypalił się, wypalić można na wiele różnych poziomach. Można powiedzieć, że ktoś jest wypalony do pracy, ale ktoś, można powiedzieć, że ktoś jest wypalony w jakiejś roli. To znaczy wypala się w tej roli w chwili, kiedy przestają jego, jak to się mówi, techniki być skuteczne. I tutaj myślę, że z tym zmaga się w tym momencie premier. To jest dalej atrakcyjne, ale Polacy nie patrzą na to już tak, jak patrzyli na przykład 5-6 lat temu.
Ale ciekawa jest postawa tutaj premiera, który mówi to z uśmiechem, czyli on już od razu tembrem głosu sugeruje, że to jest coś, że to jest śmieszne, to jest humorystyczna odpowiedź na pewne zarzuty, tak? Bo które się powtarzają od dłuższego czasu. I on próbuje obrócić to w żart. Na ile ta technika jest sensowna? Bo wydaje mi się, że często obrócenie czegoś w żart niestety mija się z celem i ludzie, którzy zarzucają coś danemu politykowi, jak słyszą, że on chce obrócić to w żart, to myślą ojej.
Nie, to jest tak zwana technika na krótką metę. To znaczy, że ona działa tylko w tym momencie na dziennikarzy, którzy są zgromadzeni. To znaczy, może oni przestaną pytać. W tym momencie, jeżeli taki żart się pojawi, to uznają, że sprawa jest zamknięta. Natomiast, jak mówiłem, tutaj przeważnie te pytania dziennikarzy znamionują pewien głębszy problem. To znaczy, jeżeli to jest jedno pytanie, które jeden dziennikarz zadał na jednej konferencji, to rzeczywiście taki żart może pomóc. Natomiast tutaj to było pytanie jednak o coś głębszego. Bo co to znaczy wypalenie? Rząd w tym momencie, jakby i tutaj zgadza się i opozycja, i nawet politycy Platformy, może nie z tego głównego mainstreamu, rząd już nie ma pomysłu na dalsze rządzenie. To znaczy nie, jest tam problem, co zaproponować Polakom, żeby wybrali Platformę na następne lata. To o to chodzi z wypaleniem. Natomiast nie o to, że premier stracił ochotę do działania, bo to nieprawda.
Rozumiem, ale dlaczego używa się określenia, dlaczego pan użył określenia opalony? To nie ma żadnego merytorycznego związku z czymkolwiek?
Nie,
tylko odniesienie się do wypalenia?
Tak, chodzi o to, że opalony brzmi jak wypalony, natomiast niesie w przeciwieństwie do wypalonego, który ma złe konotacje, opalony ma dobre konotacje.
No w kontekście tych dżdżystych dni, które są za nami, tego słońca, które znika.
Nie. Ja wiem, że jak ktoś będzie chciał się przyczepić, to przyczepi się i zacznie tak, o, premier opalony, na pewno sobie gdzieś pojechał i się opalał, podczas gdy Polacy nie mają co do garnka włożyć. Ale premier woli taką dyskusję, bo to jest dyskusja ad personam, o dyskusji merytorycznej. U nas politycy wolą takie dyskusje ad personam od dyskusji merytorycznych, więc tutaj to jest po prostu taka próba sprowadzenia później tego dyskursu na troszeczkę inny poziom, na troszeczkę inną ścieżkę. No, jak mówię, generalnie skazana na niepowodzenie, bo jakby zbyt wiele teraz się dzieje w Platformie, by jeden monmot to przykrył.
Musimy wrócić do jednej kwestii, która się ostatnio w programach Gimnastyka Języka nie pojawiała, a to są anglicyzmy, w ogóle zapożyczenia z innych języków i w tym temacie bardzo pomocny nam będzie Ryszard Kalisz, którego właśnie posłuchamy.
To jest polityczne killerstwo.
No i co zrobić z kimś takim, kto mówi to jest polityczne killerstwo, chociaż mógłby, proszę mi poprawić, jeśli się mylę, po prostu powiedzieć z identycznym efektem, z identycznym skutkiem. Mógłby powiedzieć, to jest polityczne zabójstwo.
Nie, to nie jest to samo. Po pierwsze, to powiedziałbym tak, pamiętajmy, mówiłem już o denotacji i konotacji. Denotacja to jest znaczenie, a konotacja to jest, z czym nam się to kojarzy. Czyli w tym momencie znaczenie, to ja nie jestem pewien, czy słowo killerstwo jest notowane w słownikach, ale gdyby było, to pewnie miałoby pewnie bardzo podobne znaczenie. Natomiast konotacja to jest coś zupełnie innego. Słowo killerstwo nam się kojarzy z najprzeróżniejszymi, na przykład mniej lub bardziej śmiesznymi rzeczami. Na przykład
z
filmem Killer. Który i od razu, jeżeli mówię, to jest polityczne zabójstwo, to od razu robi się ponuro. Prawda? A kiedy powiem, kiedy to jest polityczne killerstwo, to pokazuje, że to nie tylko jest zabójstwo, ale to jest takie trochę niewydarzone zabójstwo. My się z tego będziemy śmiać. Ja bym to tak odczytał.
No wyrzucenie z SLD dla Ryszarda Kalisza, wydaje mi się, gdyby określił to jako polityczne zabójstwo. Na
właśnie. Zabili mnie. Ja już nie żyję, ja już nie istnieję. No killerstwo? Killerzy nasi, tacy jak Pazura z tym starym filmie, bo oni myślą, że mi coś zrobią. I to jest mniej więcej, ja to tak odczytuję, ale właśnie z konotacjami jest, taki jest urok konotacji, że prawie każdy może je inaczej odczytać.
A ty dlaczego w tego typu sytuacjach? Na przykład Ryszard Kalisz wyrzucony z SLD nie mógłby powiedzieć po prostu to, co mi wyrzucenie z SLD
jest
było
nudne.
Po prostu śmieszne.
Nie. Po pierwsze, powiedzenie to jest polityczne zabójstwo. Tak samo jak powiedzenie to jest śmieszne, jest nudne. To znaczy, to nie są nowe słowa, te słowa nie są barwne. Nawet słowo śmieszne nie jest słowem barwnym, bo po prostu to jest słowo wytarte. Jak polityk mówi, to jest śmieszne, to nikt o tym nie rozmawia potem. No rozmawiamy o takich rzeczach, natomiast jak polityk powie, to jest polityczne killerstwo, no to w tym momencie zaczynamy się zastanawiać, a o co mu mogło chodzić?
Czyli ja to jest atrakcyjne. Takim pazurą grającą tak, w filmie killer.
Właśnie, czyli w tym momencie zaczynamy się nad tym zastanawiać, gdy mamy sobie, zapamiętujemy to i polityk sięga po te słowa właśnie po to, żeby zostać zapamiętanym, żeby być atrakcyjnym do słuchania.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w Radiu Tok FM i za rozmowę. Z nami był Tomasz Husakowski, trener biznesu w zakresie zarządzania, sprzedaży i komunikacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A proszę Państwa, za kilka chwil skrót informacji Radia Tok FM, na które już gorąco zapraszam. My od kilku dni informujemy w naszych informacjach o tym, że w Stambule trwają protesty. Protesty i demonstracje. 1000 osób zostało zatrzymanych do chwili obecnej przez policję. To demonstracje, które zaczęły się od protestu przeciwko wycince drzew w parku w Stambule, niedaleko miejsca znanego nam jako Taksim, no i trwały te demonstracje, aż przerodziły się z tych przeciwko wycięciu drzew takie demonstracje, które moglibyśmy określić jako antyrządowe. Więcej na ten temat w relacji bezpośrednio, proszę Państwa, ze Stambułu. Będziemy się łączyli z księdzem Adamem Kompą, który pracuje i mieszka w Turcji, ale o tym za chwilę po informacjach Radia Tok FM.